Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie ze studia pozdrawiam Państwa. Tutaj ojciec Zdzisław przy mikrofonie. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone, część radiowa. Klimat dzisiaj szczególny. Od godziny 8:00 Kościół powszechny nie ma Ojca Świętego. Z wielkim wzruszeniem przyjęliśmy błogosławieństwo Ojca Świętego już z Castel Gandolfo. Ale sam Ojciec Święty nas przygotował do tego, abyśmy w duchu wiary przeżyli ten ważny moment. Moment, który nas odsyła do tego, w którym zanurzeni jesteśmy. On jest Bogiem nas wszystkich. On nam podarował swojego Syna, abyśmy mogli poznać w pełni Jego miłość. Nie może być lęku w naszej duszy. Witam bardzo serdecznie naszych szanownych, miłych gości, a są nimi pani profesor, doktor habilitowany Marzena Górecka. Bardzo serdecznie witam.
Cieszę się bardzo.
I też bardzo gorąco witam i pozdrawiam księdza profesora doktora habilitowanego Krzysztofa Guździa.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Oczywiście już przedstawialiśmy w części telewizyjnej szczegóły też ich teologiem, dogmatykiem jest ksiądz profesor Krzysztof Guździ, filologiem pani profesor doktor habilitowany Marzena Górecka. Niech może nasi mili goście pozwolą, że na początek piosenka, niech nam pomoże w dobrym duchu przeżyć to spotkanie rozmów niedokończonych, bo my chcemy być i towarzyszyć naszą dyskusją, naszymi rozmowami. Właśnie chcemy towarzyszyć Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI, który od godziny 20:00 już nie pełni urzędu przewodnika Kościoła. Ta piosenka, którą młodzież śpiewała w Krakowie.
Thank you.
nie powracam do życia prywatnego, do życia złożonego z podróży, spotkań, przyjęć, konferencji. Nie porzucam krzyża, lecz pozostaję w nowy sposób przy ukrzyżowanym Panu. Nie sprawuję już dłużej władzy nad Kościołem, lecz w posłudze modlitwy pozostaję, by tak rzec można w otoczeniu świętego Piotra. Święty Benedykt, którego imię noszę jako papież, będzie w tym dla mnie wielkim wzorem. On wskazał nam drogę życia, które czynne czy biedne należy całkowicie do dzieła Boga. Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna, także za poszanowanie i zrozumienie, z jakim przyjęliście tę tak ważną decyzję. Będę wam towarzyszył na drodze Kościoła przez modlitwę i refleksję, przez to poświęcenie Panu i Jego oblubienicy, jakim starałem się żyć dotychczas każdego dnia i którym chcę żyć zawsze. Proszę was, abyście o mnie pamiętali przed Bogiem, a przede wszystkim, abyście się modlili za kardynałów, którzy zostali powołani do tego ważnego, bardzo ważnego zadania oraz za nowego następcę świętego Piotra. Niech Pan mu towarzyszy światłem i mocą swego ducha.
Przyzwajmy macierzyńskiego wstawiennictwa Maryi, Panny, Matki Boga i Kościoła, aby towarzyszyła każdemu z nas i całej wspólnocie kościelnej. Jej powierzamy się z głęboką ufnością. Drodzy przyjaciele, Bóg kieruje Kościołem, zawsze go wspiera, a w szczególności w najtrudniejszych chwilach. Nigdy nie możemy stracić tej perspektywy wiary, która jest jedyną prawdziwą perspektywą drogi Kościoła i świata. W naszym sercu, w sercu każdego z was, niech będzie zawsze radosna pewność, że Pan jest obok, nigdy nas nie opuszcza. Jest blisko nas i ogarnia nas swoją miłością. Dziękuję.
Benedykt XVI, papież i teolog, to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, których gośćmi, jak już powiedziałem, jest pani profesor dr habilitowana Marzena Górecka, kierownik Katedry Literatury Niemieckojęzycznej Średniowiecza, Renesansu i Baroku, i ksiądz profesor dr habilitowany Krzysztof Guść, kierownik Katedry Historii Dogmatów. Zaczęliśmy od piosenki Nie lękajcie się. To jest dzisiaj dla nas ważne, abyśmy nie upadali na duchu, a myślę, że do tego byśmy też i nie tracili wdzięczności Panu Bogu, a wdzięczność zawsze powoduje w nas też i radość. Chcemy w tym duchu, drodzy słuchacze Radia Maryja, też wykorzystać, to brzydko brzmi, ale skorzystać nade wszystko z obecności naszych miłych gości, którzy są redaktorami serii Opera Omnia Józefa Ratzingera. Rok temu w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w obecności obecnego prefekta, wówczas biskupa Regensburga, zostały przedstawione te dzieła w języku polskim. Też kto śledził audiencje środowe, w czerwcu, w czasie jednej audiencji środowej, mogliśmy zobaczyć, to było chyba 6 czerwca, ale to już, myślę, nasi goście bardzo pamiętają, bo widzieliśmy ich na zdjęciach, przynajmniej bardzo blisko Ojca Świętego, i też tam doszło do osobistych rozmów. Dlatego myślę też i chcę sprowokować naszych gości. Najpierw chcę sprowokować, aby powiedzieli, jak przeżywają ten moment naprawdę historyczny. Historyczny w Kościele, ponieważ nie mamy Ojca Świętego, i w tych dniach, w oczekiwaniu na konklawę, w czasie sprawowania mszy świętej, kapłani nie będą wymieniać imienia papieża. Ale teraz już oddaję naszym gościom głos. Bardzo proszę.
Jesteśmy bardzo wdzięczni Ojcu za zaproszenie nas właśnie w tym historycznym, pięknym dniu, który jest jednocześnie dla nas wspaniałym dniem wyśpiewywania jakby hymnu wdzięczności Ojcu Świętemu, który sam odnosi się do całego kosmosu, mówiąc o muzyce w Kościele. Chciałem nawiązać najpierw do tej przepięknej pieśni, którą słyszeliśmy na początku, bo ona zawiera w sobie głęboką teologię. W tych krótkich, prostych słowach, to co zauważyłem, przede wszystkim Bóg jest miłością. To jest nowa teza Benedykta, a jednocześnie jest ona jakimś pogłębionym, teologicznym ukierunkowaniem chrześcijaństwa na Boga, który jest miłością. Poprzez tę programową encyklikę Deus Caritas Est Benedykt XVI odmienił jakby hierarchię cnót teologicznych. Uczyliśmy się w szkole wiara, nadzieja, miłość. A Benedykt mówi, nie, trzeba odwrócić miłość, nadzieja i wiara. I ten priorytet miłości, o której mówi, jest jednocześnie dla niego, jak wspomnieliśmy, priorytetem Boga. Drugą zasadniczą tezą z tej pieśni wynikającą, pięknie przygotowaną przez Kraków, jest moim zdaniem właśnie to trwajcie przy Bogu, trwajcie mocno w wierze. To jest jakby też spuścizna Benedykta, który powiada, jeżeli trwamy przy Bogu, można powiedzieć po ludzku, nic nam się nie stanie, ale tu chodzi o to, wszystko się stanie, bo właśnie to, co on przygotował, będzie ukierunkowaniem naszego losu na to, co jest najważniejsze, na życie wieczne. Często sobie nie zdajemy może z tego sprawy. Jak to przeżywamy, jednym słowem jeszcze? Cieszy nas to, że Benedykt bardzo wyraźnie powiedział, nie porzucam krzyża. I rzeczywiście tego krzyża on nie porzuca, a raczej rezygnuje z władzy, jaką w Kościele do tej pory, dzisiaj do godziny 20 posiadał. Proszę sobie wyobrazić człowieka, który ma pełnię władzy w jakimkolwiek zakresie, że nagle mówi, przestaje być szefem jakiegoś koncernu, przestaje być szefem jakiegoś przedsiębiorstwa. To powiemy po ludzku, no coś się stało, dlaczego nie chce być? U papieża jest coś więcej, nie przyrównuje Kościoła do żadnego przedsiębiorstwa, broń Boże, to byłoby bluźnierstwo i papież Benedykt tak nie chce. Ale chce ukazać, że pozostawienie władzy dla tych, którzy są mocniejsi, bardziej dynamiczni, jest wielką odwagą papieża. I dlatego mówi, jest jeszcze coś innego w Kościele, oprócz władzy. Modlitwa. I ta modlitwa stanowi jądro Kościoła, stanowi to centrum wspaniałe. I on chce w tym centrum pozostać i nas w jakiś możliwie pełny sposób dalej wspierać.
Ja chciałam nawiązać właśnie też do tego wątku, o którym wspomniał ksiądz Krzysztof, że tak naprawdę Benedykt XVI nie odszedł, nie opuścił nas, tylko zrezygnował z urzędu Piotra, z urzędu, którym wielu, zwłaszcza przeciwnym Kościołowi, kojarzy się przede wszystkim z władzą. I jestem przekonana, że zrobił to w najbardziej odpowiednim momencie, w okresie Wielkiego Postu, tak jakby chciał przypomnieć nam, czy usunąć się w cień, a wskazać palcem, podobnie jak Jan Chrzciciel, na samego Jezusa Chrystusa, żeby skoncentrować uwagę na Jezusie Chrystusie i wziąć z Niego przykład modlitwy, kontemplacji, przygotować się w ten sposób na nadchodzącą Wielkanoc. I drugi aspekt, pozwolę sobie, posiłkując się samym tekstem papieża, nawiązać też do tego aspektu, to, że przypomina nam, że jesteśmy tak naprawdę na ziemi pielgrzymami i wędrowcami. I nawet będąc zadomowieni w Kościele, jesteśmy na ziemi nadal wędrowcami. Jako ludzie nigdy w końcu nie jesteśmy w domu, Nic nie jest naszą własnością, zawsze jesteśmy w drodze. Tak powinniśmy postrzegać ziemię, tak powinniśmy się obchodzić z życiem i ze sobą nawzajem. Jesteśmy tylko gośćmi na ziemi, a to powinno nam przypominać także o najgłębszym pielgrzymowaniu, o tym, że ziemia nie jest ostatnim etapem, że zdążamy do nowego świata i że również rzeczy tej ziemi nie są niczym definitywnym i decydującym. I taka wymowa była jego ostatniego krótkiego pożegnania w Castel Gandolfo. Jesteśmy pielgrzymami i tak naprawdę ta więź między nami, między wierzącymi a papieżem trwa nadal. Ona może być jeszcze silniejsza, a w centrum bardziej jeszcze uwypuklony, uwydatniony Chrystus.
Te słowa, które przytoczyła pani profesor, współbrzmią właściwie z ostatnimi słowami, które usłyszeliśmy, nawet mieliśmy okazję usłyszeć właściwie przed tym programem telewizyjnym, gdzie Ojciec Święty błogosławiąc mówi, że ja teraz rozpoczynam ostatni etap tej mojej ziemskiej pielgrzymki. Więc to bardzo, bardzo dziękuję, że pani przypomniała nam te wielkie słowa. Ja jeszcze bym wrócił. Przypadkowo sobie dzisiaj przypomniałem o jednym tekście związanym z rokiem kapłańskim. Tam Ojciec Święty w spotkaniu, to dokładnie, przepraszam, to było we Fryzyndze w spotkaniu z kapłanami, powiedział słowa, które mi się wydaje są w pewnym sensie, może nawet i jakby rodzajem proroctwa. Mówił tak: jak wiele jest rzeczy, które należałoby zrobić, a widzę, że nie jestem do tego zdolny. Dotyczy to proboszczów. Na pewno wczuwał się w proboszczów przemęczonych, zabieganych, mających tyle trudności. Te trudności przecież jemu też były bardzo dobrze znane jako pasterzowi, też kiedy był jeszcze biskupem w Niemczech. Przynajmniej wyobrażam sobie, w jakiej mierze, i dotyczy to także papieża, który powinien robić tak wiele, ale po prostu nie starcza mi na to sił. Muszę się więc nauczyć czynić to, co mogę, a resztę pozostawić Bogu i współpracownikom, mówiąc: ostatecznie to ty musisz to zrobić, bo Kościół jest twój, a ty dajesz mi tylko tyle sił, ile mam. Ofiarowuję je tobie, bo od ciebie pochodzą, a resztę pozostawiam tobie. Sądzę, że pokora wyrażająca się w zaakceptowaniu tego, tu kończą się moje siły, resztę pozostawiam tobie, Panie, że ta pokora ma znaczenie decydujące. I do tego jeszcze ufność. Bóg da mi także współpracowników, którzy mi pomogą i zrobią to, czego ja nie potrafię. Ostatnie słowa też, które słyszeliśmy z wczorajszej audiencji. Proszę, abyście pamiętali o mnie przed Bogiem, ale już od razu pamiętajcie o księżach kardynałach, żeby wybrali, wiemy, i dla nich wypraszał Ducha Świętego, by wybrali następcę, który będzie posłuszny Chrystusowi, tak jak on starał się też być. Ale właśnie ten fragment, on myślał o proboszczach, ale powiedział, że ta postawa, kiedy ja mam odwagę powiedzieć, że nie mam już sił i pozostaje praktycznie jedyny gest zaufania Bogu, rzucenia się w Jego objęcia, że to jest pokora. Czy to też właśnie nie definiuje ten aspekt władzy i w Kościele, i w świecie w ogóle ludzkim? My nie odkryliśmy wciąż wielkości pokory. Księże profesorze.
Tak, słusznie. Benedykt XVI był człowiekiem nie tylko skromnym, ale przede wszystkim pokornym. I ja rozumiem, że ta pokora jest uznaniem nad sobą jako jedynego Pana, Boga. I mówi: Bóg jest nie tylko Panem kosmosu, ale On jest Panem mojego życia. Jeżeli mówi on na przykład, Benedykt mówił o ewangelizacji, to powiedział, że podstawową sprawą ewangelizacji, czy nowej ewangelizacji, jest nawrócenie się, a nawrócenie jest rozumiane jako przylgnięcie całkowite do Boga, że pozwolę, żeby ten inny wszedł do mnie. Czyli nawrócić się oznacza jednocześnie proklamowanie, że ten Bóg realnie działa w świecie, w moim świecie. Ja mam jako człowiek to zadanie, radosne zadanie, głosić, że On działa wobec mnie, żeby to doświadczyć. Chcę, żeby każdy to w jakiś sposób na własnej skórze przeżył. I ta pokora widoczna jest również u Benedykta w teologii, której nie narzuca żadnych treści, ale jak prawdziwy robotnik pańskiej winnicy widzi nad sobą Bożą zwierzchność i jednocześnie te tezy, które omawia, wydobywa czy dalej przekazuje, czyni to w niesamowitej pokorze samej tej treści, którą przekazuje. Nie spotkaliśmy w tych kilku tomach, które zostały już wydane, konkretnie trzech, żeby kogoś, na przykład Benedykt XVI imiennie określał jakoś bardzo negatywnie. Bardziej mówił o pewnej tezie, że ona jest nie do utrzymania, nie do przyjęcia, albo wprost nawet, że jest fałszywa. Ale pokornie odnosił się nie tylko do danej tezy teologicznej, ale też do tych ludzi, którzy tę tezę uprawiali, czy występowali z tą tezą. Czyli ta pokora miała u niego nie tylko wymiar ten naukowy, ściśle teologiczny, czy nawet dogmatyczny, czy kościelny, ale również osobowy. On nie był człowiekiem, który chciałby kogoś, nie chcę powiedzieć potępiać, bo to jest za wielkie słowo, ale jakoś negować, czy spychać na margines. Zawsze dyskutował z nim na argumenty. Uważam to też za jakiś akt pewnej pokory naukowej.
Księże profesorze, wiem, że ksiądz profesor znał Benedykta XVI jeszcze jako kardynała i zapewne też dla siebie, wobec siebie, pewną syntezę robi wielkości też tego człowieka. A ja bym się odwołał do tych pierwszych dni. Myśmy przypomnieli sobie w tej części telewizyjnej te pierwsze momenty, jak został wybrany. I zapamiętaliśmy słowo, że Pan Bóg sobie wybrał prostego, skromnego robotnika. A przecież wiemy, jakiej rangi już wówczas był profesorem i każdy wiedział, że może mieć wiele słabych stron, ale nikt nie mógł mu zarzucić niesamowitego intelektu. No, ale kiedy został wybrany, wiemy, że nie brakowało mediów, które mówiły i u nas też. To jest przejściowy papież. Czy to był przejściowy papież, kiedy właśnie bierzemy pod uwagę też i temat naszych rozmów, Benedykt XVI, papież i teolog. Możemy się pokusić po ocenach, szczególnie odwołując się do tego, ktoś powiedział, że to będzie przejściowy. Czy to był przejściowy papież? Bardzo proszę.
No raczej nie, nie można. Przejściowy to taki, który byłby krótki moment i przepraszam, że tak się wyrażę, no umarł, odszedł i może niektórzy z tym to wiążą. No na szczęście nie. Zrobił bardzo dużo, wbrew temu, co się mówi. Są takie głosy, że sam słyszałem, czy czytałem, na szczęście odosobnione, że nic po sobie nie zostawił. To uważam za jakieś bluźnierstwo, bo on na swoje papiestwo pracował już za Jana Pawła II. To znaczy to ten cały bagaż prefekta Kongregacji Nauki Wiary, jaki za sobą dźwigał, mówił, że jest dla niego pięknym wyzwaniem. I robił to dla dobra Kościoła, dla Chrystusa i dla człowieczeństwa. Nie robił tego dla jakiejś machiny, dla jakiegoś przedsiębiorstwa, jak moglibyśmy to odkreślić, czy jakiejś firmy, tylko robił to w duchu prawdy i pokory. I często był, można by powiedzieć, współcześnie przez media takie czy inne biczowany, że nie ugina się wobec naszej mody, wobec naszych żądań, wobec cywilizacji, która ma takie czy inne spojrzenie na to, a on krótko odpowiadał: to jest Kościół Chrystusowy. Ja nie mogę w nim zmieniać tego, co jest Chrystusowe. Ja muszę wam go przepowiadać, jaki on jest. Tu jest, tu tkwi prawda wywodząca się od Boga. To jest wola Boga w tym ukazana i dlatego nie mieszajmy z tym Kościołem Chrystusowym, Kościoła moich upodobań, Kościoła mojej mody. to, co wspomnieliśmy już, Ratzinger powiedział, Chrystus nie zbawił świata i człowieka poprzez piękną mowę, poprzez piękne kazania, tylko poprzez cierpienie i śmierć. I tutaj chciał wyraźnie pokazać, w czym tkwi istota i Kościoła, i jednocześnie tej relacji Boga do nas, i tego, kim jest człowiek.
Czy pani profesor chciałaby też dodać w tym względzie, chociażby, czy dla pani był to przejściowy Ojciec Święty, czy jednak on pozostawił bardzo, bardzo wiele, nie jako ktoś to przejściowy, ale nawet te 8 lat od strony wkładu ducha i tego, co pozostawił też pani, która była przy redakcji pism Ojca Świętego Benedykta XVI.
No jeżeli chcemy porównywać w sposób taki bardzo wymierny obydwa, chociażby te ostatnie pontyfikaty naszego papieża i też naszego papieża, który nie pochodził z Polski, ale którego kochaliśmy, to oczywiście był to pontyfikat krótszy, mniej spektakularny, nie odbył tylu podróży po świecie. Nie pamiętam, ile ich odbył nasz papież Jan Paweł II, ale wiem, że Benedykt XVI łatwiej to było zapamiętać ze względu na małą liczbę, 24. Nie wydał tak wielu encyklik, ale jego wielkość polega na głębi, jaką nam pozostawił, na głębi myśli teologicznej. I tę teologię, czy tej teologii nie rozumiał w sensie nauki, czy rozmowy ekspertów ściśle teologicznych, tylko rozumiał teologię jako przekazanie prawdy wszystkim wierzącym. I nie jestem w stanie teraz zacytować tego znamiennego zdania, ale ono mi bardzo utkwiło w pamięci. Czyli teologia, w której która nie jest tylko sztuką dla sztuki, w której nie rzuca się słów na wiatr, tych słów nie jest za dużo, tylko teologia bardzo wyważona, docierająca do wszystkich. I myślę, że właśnie na tym polega wielkość tego wielkiego papieża i jednocześnie skromnego, że potrafił wielkość i skromność i pokorę połączyć w jedno i zrobił to w sposób niesamowicie autentyczny. Odbija się to również, czy znajduje to wyraz również w jego pismach, kiedy z ogromną atencją, z ogromnym szacunkiem i respektem prowadzi swój wywód naukowy i ciągle rozjaśnia go jakby i objaśnia krótkimi przerywnikami, podstawowymi pytaniami, czym jest wiara, czym jest Kościół, na czym polega pytania na wskroś egzystencjalne i tym sposobem dociera do wszystkich. Mogę tę jego postawę pokory, czy mogłam ją przeżyć również na audiencji 6 czerwca 2012 roku, którą przeżyłam razem z obok siedzącym księdzem profesorem i przede wszystkim z arcybiskupem naszym lubelskim, z dawnym rektorem uniwersytetu. I kiedy podeszłam jako ostatnia do papieża, to zauważyłam, no myślę, że to jest typowy rys wszystkich wielkich osób, osób świętych, że istniałam w tym momencie tylko ja dla niego, jako interlokutor I pierwsze pytanie, jakie mi zadał, było bardzo znamienne. Wiedząc już, kim jestem, redaktorem jego pierwszego wówczas tomu od strony filologicznej, językowej, czy z wielkim zatroskaniem zapytał, to bardzo trudny język, prawda? Tak jakby chciał mi w tym momencie pomóc, czy on sobie z tego zdawał sprawę, że to jest wielka teologia, że to jest wielki styl, ale jednocześnie w tym zatroskaniu widać było tą jego też pokorę i taką skromność niesamowitą, której no nie zapomnę tego spojrzenia. I to był taki wymowny gest, można by powiedzieć, właśnie o tego, o czym mówimy, tego jego rysu podstawowego. Pokora i wielkość w jednym.
Bardzo dziękuję za to osobiste doświadczenie i oczywiście chcę sprowokować też księdza profesora, jak ten moment zapamiętał sobie, kiedy te, myślę, że to było ogromne wzruszenie i radość dla Ojca Świętego, że w Polsce jego dzieła są wydawane i właśnie ma akurat tych ludzi, którzy podjęli się tego ogromnego trudu, ale myślę też wdzięcznego trudu, prawda?
Tak, dla nas to było rzeczywiście wielkie przeżycie, dla całej czwórki, jako tej delegacji KULU, że mogliśmy wreszcie z tym dziełem pięknie oprawionym w białą skórę, specjalnie dla Ojca Świętego, wręczyć mu to. I mówią, że papież nigdy nie brał do rąk tych podarunków czy jakichś rzeczy. Wziął chętnie do ręki, nawet sekretarz się tak pochylił też jednocześnie i można by powiedzieć, taka iskra w oczach mu taka zaświeciła, tak jakby odżył na nowo w innym języku. A więc nie w języku niemieckim, który do tej pory był, czy włoskim, ale że teraz język słowiański, tak ja przynajmniej to odczułem, że zaczyna ukazywać nam te jego myśli. I liturgia dla niego jest jedną z najważniejszych rzeczywistości papieża i dlatego zapewne ta prośba, żeby wszystkie dzieła zacząć od tego tomu właśnie, była tak ważna, że sprawiliśmy mu tym dziełem zapewne wielką radość. To przynajmniej dał nam odczuć. A co jest ważne w tym, że dla liturgii, o której papież mówi, ważne jest włączenie całego kosmosu. Mówi, nie ma liturgii tylko prywatnej, ja i Pan Bóg. Tylko mówi, w liturgię włącza się wszystko. Jeżeli mogę, chciałem przytoczyć krótki moment z samego tego tomu o liturgii, kiedy on powiada, papież, o tej potrzebie transcendencji dla człowieka, czyli potrzebie Boga, o tym głodzie Boga, który jest i co sprawia, żeby ten człowiek powinien do tego dążyć. Posłuchajmy dosłownie słów Benedykta. Istnieją trzy obszary życia w kosmosie, i każdy z tych obszarów pociąga za sobą także określony sposób bytowania. W morzu żyją ryby i milczą, zwierzęta na ziemi krzyczą, a ptaki, których obszarem życiowym jest niebo, śpiewają. Człowiek zaś ma udział we wszystkich trzech. Ma w sobie głębię morza, ciężar ziemi i wysokość nieba. I dlatego przysługują mu również wszystkie trzy właściwości – milczenie, krzyczenie i śpiewanie. Chciałbym dodać, mówi papież, że dzisiaj widzimy, jak człowiekowi pozbawionemu transcendencji pozostaje jedynie krzyczenie, ponieważ chce odtąd być tylko ziemią i próbuje uczynić ziemią także niebo i głębiny morskie. Dobra liturgia, liturgia świętych obcowania, przywraca mu jego integralność. Uczy go po prostu odnajdywania milczenia i śpiewania, otwierając przed nim głębię morza i ucząc latania, będącego sposobem bytowania anioła. Ten krótki, wymowny tekst ukazuje nam jednocześnie to, co jest pewnym, nie chcę nazwać to hobby papieża, ale tym umiłowaniem nie tylko liturgii, ale muzyki, która jest włączeniem jakby całego kosmosu. Mówi on, kiedy cesarz bizantyjski przemawiał, to grały organy. I te organy wtedy ukazywały nam, że jak on mówi, jako ten świecki pan i władca, to znaczy razem mówi z nim cały kosmos. nasi święci i ojcowie Kościoła przeredagowali ten pogański zwyczaj i mówiąc dla nas, Bogiem jest Chrystus i dlatego, gdy On przemawia, to grają organy całego kosmosu i mówi, nie są to zwykłe organy, które ktoś porusza, ale mówi, wychwalają Boga aniołowie, archaniołowie, męczennicy, apostołowie, prorocy i wszyscy. Czyli ten kosmos osobowy odgrywa większą rolę niż zwykłe organy, które przyśpiewują czy przygrywają cesarzowi.
Księże profesorze, w spotkaniu z duchowieństwem Rzymu, jedno z ostatnich spotkań już z duchowieństwem, nazywał ich moich kapłanami, moi kapłani, moje duchowieństwo. Tam opowiadając swoje doświadczenie uczestnika Soboru Watykańskiego II, powiedział, że sam zobaczył potem, jak to było opatrznościowe, że właśnie pierwszą księgą jest właśnie księga o liturgii, bo tak naprawdę mówi, najważniejsza jest ta postawa adoracji. Tak naprawdę tym, co człowieka każdego powinno charakteryzować w świecie stworzonym, to właśnie nie ma pierwszej podstawowej, jak adoracji wobec daru, który odkrywamy i rozumem, i sercem. Jeśli jeszcze wolno, mi teraz zwróci się do księdza profesora, bo za chwilę już będziemy prosić już, drodzy słuchacze, dla was czas zostawiamy. Możecie też się dzielić, jak przeżywacie, ale chcemy się trzymać tego tematu, jak doświadczyliśmy Ojca Świętego Benedykta XVI jako papieża, jako teologa. Ale może też mamy tutaj specjalistę, teologa. Tak jak ksiądz profesor zapamięta sobie, w czym pozostanie na zawsze odróżniający się pontyfikat Benedykta XVI, który i tutaj chce sobie uświadomić, on, wielki profesor, pozostał sobą, ale w pokorze często mówił, jak czynił mój umiłowany poprzednik Jan Paweł II. Wiemy, że w dzisiejszym świecie, jak jest zmiana szefów, to od szefa zaczyna się wszystko, prawda? Kiedy nastał Ojciec Święty Benedykt XVI, on nie mówił, że od teraz się ode mnie świat zaczyna. On nawiązywał do tej tradycji dalszej i tej najbliższej, po tym, można powiedzieć, przyjacielu, bo dla niego na pewno Jan Paweł II był wielkim przyjacielem i zauważyliśmy z ogromnym wzruszeniem, przewodniczył jedynej beatyfikacji, a była to beatyfikacja Jana Pawła II, prawda? I teraz jeszcze jedna taka moje skojarzenie. Kiedy byliście jako delegacja KUL-u na czele z pasterzem lubelskim, księdzem arcybiskupem Stanisławem Budzikiem, czy to nie była też zapłata Ojcu Świętemu za to, że on i w niedzielę, w każdą niedzielę, w każdą środę naprawdę czynił ten wysiłek do nas Polaków, tak jak potrafił, a widać było, robił to zaangażowaniem, po polsku się wypowiadał. Czyż to nie było wielkie, piękne, wzruszające?
No, cudna myśl ojca tutaj. Rzeczywiście nawet nie wpadliśmy tak, żeby powiedzieć, może przez naszą skromność. My byliśmy wdzięczni Bogu, że udało się ten tom wydać, że ruszyła ta machina edycji całej serii, bo chcę powiedzieć, że w planach jest 16 tomów całej edycji Opera Omnia Józefa Ratzingera. Ale być może sam papież odebrał to w ten sposób, że ktoś obcy w pewnym sensie przychodzi to we własnym krajowym języku, przynosi mu jego własne dzieła, które, jak powiedzieliśmy, wywołały na nim niesamowite wrażenie. Ja się dowiedziałem od prefekta Kongregacji Nauki Wiary, który mu dostarczył następny tom po polsku, że również był bardzo zadowolony i wyraził wdzięczność, że tak szybko robimy i wyprzedziliśmy nawet Włochów, którzy zaczęli dużo wcześniej od nas. No może to trochę nieskromnie brzmi, ale no chwalimy się konkretnym faktem. I tutaj u papieża też jest ten, ciągle będę mówił papieża, bo skoro mamy sede vacante, to pozostaje dla nas Benedykt jeszcze tym naszym umiłowanym ojcem i nie przestanie nim zapewne długo być, jak długo będzie sam na modlitwie za nas, a my za niego. że potrafił ten akt pokory przenieść nawet w tym, co mówił wobec poprzednika Jana Pawła II. Zauważmy, że to przepiękne kazanie, które wygłosił jako mowę pogrzebową, mówiąc o tym oknie, mnie się przypomniało, zaczerpnął on na pewno to ze starej medytacji swojej, mówiąc o katedrze Piotra. Jeżeli wchodzimy do Bazyliki Świętego Piotra, to najczęściej grób Świętego Piotra i stojący nad nim baldachim wstrzymuje nas jak gdyby, że to już jest koniec. To nie jest koniec Bazyliki. Właśnie tam w głębi, pod tym przepięknym oknem Ducha Świętego, podtrzymywanego przez anioły, jest katedra Piotra. To ten tron Piotra, który symbolizuje władzę papieską, a jednocześnie to miejsce przewodniczenia. I użył tego pięknego pojęcia, określenia Benedykt, że mówiąc, że okno w kościele jest wychodzeniem ku Bogu i przychodzeniem Boga do nas, tej świątyni, w której jesteśmy zamknięci, czyli tej wspólnocie. To okno pełni tę podwójną rolę i szczególnie widać aniołów, którzy obsługują te piękne obrazy, które on tutaj daje. Użył również o tym, że Jan Paweł II patrzy teraz z okna w niebie, prawda, na nas. Wszystko to jest jakieś wymowne, mistyczne, wspaniałe i zawiera w sobie różną głębię, którą każdy z nas może jeszcze w swojej duszy, w swojej wierze dopowiedzieć.
A wracając też do tego pytania w takiej syntezie, na dzisiaj, ja myślę, że my wszyscy potrzebujemy czasu, żeby pomyśleć, co, w czym dla mnie był jako tym papieżem, co wniósł nowego. Pozwolę sobie zacytować księdza arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, który powiedział, jak Janowi Pawłowi II już wielu dodaje nowe imię, Jan Paweł II Wielki, że też historia uzna Benedykta XVI za wielkiego. I może właśnie między innymi za tę encyklikę, o której mówiliśmy, spisaną nie piórem, ale sercem, za tę encyklikę, której na imię pokora.
Tak. Dla mnie, jako teologa, to chyba najważniejszą sprawą, którą on po sobie zostawił i dał nam odczuć, nie tylko w pismach dotąd jako profesor, biskup czy kardynał, ale również jako papież, to jest niesamowitym obrońcą fundamentów chrześcijaństwa i Kościoła. Jako człowiek Zachodu potrafił przeciwstawić się tej fali zachodniej liberalizmu, która próbowała obalić tę tezę, tę rzeczywistość i tę prawdę, że Chrystus jest prawdziwym, wcielonym Synem Bożym. I to pozostanie niezmienne. To znaczy, że tutaj Benedykt XVI pełni tę podstawową rolę, broniąc tej podstawowej dla nas, dla chrześcijaństwa prawdy, wyznając, upodobniając się do świętego Piotra i wyznając jego biblijne powiedzenie: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Tutaj jest on bohater na tle tych dziejów, które się toczyły i które w swoim nie tylko relatywizmie czy liberalizmie czy wszelkich innym nurtom, które pod płaszczem wolności dla człowieka czy pięknymi słowami wolności raczej burzyły cały ten porządek, który na czele którego stał nie tylko człowiek jako taki w Europie, ale przede wszystkim papiestwo, które broniło tej ostoi. I dlatego mógłbym przytoczyć jeszcze jedno piękne zdanie papieża, który w tym kierunku szedł, mówiąc, że Bóg nigdy nie opuszcza człowieka. Nawet wtedy, gdy ten kłania się bożkom, Bóg działa w świecie przez swego ducha. Tym, który działa, jest zawsze ten sam, trójjedyny Bóg. To jest jego podstawowa teza uznania tego priorytetu Boga i Boga, który nie szkodzi człowiekowi, a wprost odwrotnie. On tego człowieka odkrywa. On temu człowiekowi pozwala się zrealizować. On tego człowieka jakby ciągle doskonali w tej obecnej historii. I dlatego mógł powiedzieć Benedykt, człowiek nie jest tylko materiałem do budowania przyszłości. On sam jest już końcowym celem. Tym celem jest co? Bycie czy dojście do wspólnoty z Bogiem. I ta piękny ten wysiłek człowieka na nic się nie zda, jeżeli on tej w pokorze nie podda się tej woli Bożej.
Ojciec Święty we wczorajszej też katechezie środowej wypowiedział, i myślę to też dla dogmatyka pewnie też jest ogromnie ważne, potwierdzenie, że w sercu Benedykta XVI była zawsze tajemnica Kościoła. Wiemy, chrystocentry, który go cały czas jakoś też to podkreślał, niech dowodem będzie ta trylogia, prawda, poświęcona Jezusowi Chrystusowi, i opatrznościowo on tę trylogię skończył. Ale też powiedzmy, kiedy powiedział od daty, kiedy został powołany na urząd Piotrowy, powiedział, że od tej pory już należy do Kościoła i nie wraca do życia prywatnego. Wraca, by w inny sposób być przy ukrzyżowanym Panu, ale to wyraźnie podkreślił, nie ucieka w prywatność. On jest na zawsze dla Kościoła. I mnie też, jeżeli jestem może jednym z pierwszych, który chciałby jak słuchacz zapytać, księże profesorze, czy to właśnie nie potwierdza też jego ten niesamowity trud pokazania piękna Kościoła, ważności sakramentów, które są współcześnie tak zaniedbywane, żebyśmy wszyscy odkrywali też w tym roku odkupienia, jesteśmy zaproszeni do odkrywania piękna sakramentów, i dlatego nam wskazał, wracajcie do katechizmu, prawda? Wracajcie, drodzy moi przyjaciele, do katechizmu. Odkryjcie piękno źródła waszego życia, które właśnie pochodzi od sakramentów. Ale też myślę, te ostatnie jego słowa nas wszystkich zachęcają, żebyśmy sobie przypomnieli, skoro zostałem ochrzczony we wspólnocie Kościoła, ja już na zawsze należę do tej wspólnoty i na zawsze jestem odpowiedzialny za ten Kościół.
Tak. Dla Benedykta Kościół nie został założony przez jakieś pojedyncze akty prawne, jak to nieraz niektórzy sądzą, lecz wywodzi się wprost z osoby Jezusa Chrystusa. I dlatego jest tym współczesnym, realnym, a jednocześnie eschatologicznym znakiem realizowania się tego zbawienia już teraz. A sakrament staje się po prostu dla nas darem, czymś, co można powiedzieć, nie należy mi się, ale otrzymuję, żeby pokazać tą jeszcze przeciwwagę do tego, czyli znakiem, który mnie uświęca, znakiem, który daje mi Bóg. To jest po prostu łaską, którą mi Bóg oferuje i którą ja w wolnej woli od Boga mogę i powinienem przyjąć. I dlatego przy tym umiłowaniu Kościoła, który wywodzi się bezpośrednio z osoby Jezusa Chrystusa, a konkretnie z tajemnicy Jego życia i śmierci, musimy wyłowić czy wyciągnąć ten niesamowity kształt Jego istoty. A więc Kościołem to nie jest tylko jakaś aktywność, tworzenie jakichś takich czy innych komisji, organizacji, tylko Kościół to jesteśmy żywe my. To my, ochrzczeni, tworzymy ten Kościół, i ten Kościół jest bogatszy właśnie tym, czym my żyjemy, czyli żyjemy tą wspólnotą z Chrystusem, tą koinonią, tą komunią, jak to pięknie określamy. Ale wszyscy razem tworzymy ten lud Boży, zebrany wokół Jezusa Chrystusa. I zebrany po co? Nie tylko, żeby czekać i na darmo śpiewać, można by tak po ludzku powiedzieć, tylko żeby realizować jakiś cel. Dlatego chrzest jest przede wszystkim włączeniem w Kościół, a jednocześnie jest tym zaczątkiem tej działalności eklezjotwórczej, czyli budowania Kościoła. I tutaj odgrywa wielką rolę wiara, która dla Ratzingera rodzi się oczywiście ze słuchania Słowa Bożego, a nie jest jakimś następstwem moich własnych decyzji czy moich jakichś refleksji. Ona jest po prostu spotkaniem z tym, czego sam nie mogę wymyśleć, ani stworzyć własnym wysiłkiem, jest po prostu spotkaniem z tym, kogo muszę spotkać. Boga, Jezusa Chrystusa. To jest ta prawdziwa wiara i ona pozwala mi żyć.
Jeżeli w tym momencie już przerwę, idę, udzielę głosu naszym słuchaczom. Myślę, będzie okazja, podejrzewam, że przy udziale naszych słuchaczy jeszcze o wiele, wiele rzeczy uda nam się czy skomentować. A widzę, już są i to nie chcę zmarnować tych telefonów, dlatego odbieramy pierwszy telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo. Radio Maryja, proszę bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Monika z Oleśnicy Śląskiej. Witam, no ja na takie tematy nie będę się wypowiadała, bo już jestem na emeryturze, mam 77 lat. Ale chciałam się tylko pochwalić, że mam 14 listów od Ojca Świętego, bo zawsze na Święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc wysyłam życzenia i zawsze dostawałam odpowiedź. Pierwszy raz, jak dostałam ten list, no to byłam szokowana, że jak to ja, zwykły człowiek od Ojca Świętego, mam list. Tylko tyle chciałam powiedzieć. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy. No właśnie, Ojciec Święty dziękował wczoraj wszystkim, którzy do Niego listy pisali. Nie tylko ci wielcy, ale właśnie prości ludzie. I on takie jak Pani Moniko, podziękował za te listy. Bo to go ogromnie też na pewno dodawało mu przez te lata niełatwe, jak mówi. Miał momenty wspaniałe, pełne słońca, ale miał też i momenty trudne. Aż dzisiaj, może aż człowiek nie chce o tym wspominać, jeśli były takie próby, żeby do sądu oddać Ojca Świętego. Naprawdę to się aż we współczesnym, w XXI wieku nie mieści w głowie, że takie. Albo ilu było, co pouczało Ojca Świętego, co ksiądz profesor powiedział, przy kościele, ilu by chciało kościół inaczej budować i podpowiadało Ojcu Świętemu, ale po swojemu wizję kościoła. Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Do audycji można?
Jest już pani na antenie Radio Maryja, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna, serdecznie pozdrawiam księdza profesora, panią profesor i ojca. Chciałam spytać o to, dlaczego właśnie akurat nasz uniwersytet otrzymał prawa autorskie wydawania dzieł Józefa Ratzingera. A drugie to, czy można księdza profesora poprosić o odkrycie takiego rąbka tajemnicy, ponieważ ksiądz profesor jest uczniem wiernym, towarzyszem, opiekunem księdza profesora Bartnika. Podobno była ścisła, teologiczna relacja naukowa między księdzem Ratzingerem a naszym polskim księdzem profesorem Bartnikiem z Lublina. Czy można uzyskać jakąś myśl? Dziękuję bardzo.
Pani Krystyna, bardzo się cieszę, że pani przypomniała, że ksiądz profesor Krzysztof Guść jest właśnie uczniem wszystkim nam dobrze znanego księdza profesora Czesława Bartnika, którego serdecznie pozdrawiamy. Może nas słucha, chociaż późna już pora. Ale oddajemy już głos, tak jak pani prosiła, księdzu profesorowi.
Pani Krysia pyta pytania, które już, na które zna odpowiedź. To jest podchwytliwe znowu. Na pewno chcę, żebym powiedział, że KUL organizuje podczas sede vacante w bibliotece naszej uniwersyteckiej wielką wystawę z tych zasobów, które mamy w hołdzie Benedyktowi XVI. Będzie trwała ta wystawa aż do momentu wyboru nowego papieża. Wydaje mi się, że otrzymaliśmy te prawa ze względu w kilku. Pierwszym to był to, że Ratzinger jako kardynał został doktorem honoris causa naszego uniwersytetu, o czym mówiliśmy w telewizji już w 1988 roku. Po drugie, był bardzo bliskim współpracownikiem Jana Pawła II. My nosimy też to imię jako Uniwersytet Katolicki, Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. A po trzecie, widocznie dlatego, że uniwersytet ten, nasz uniwersytet był i jest nie tylko symbolem, ale i tą rzeczywistością obrony tejże prawdy teologicznej, co Jan Paweł II powiedział, służ prawdzie w szerokim tego słowa zakresie, nie tylko teologicznej, filozoficznej czy kanonicznej, ale wszelkiej, która związana jest z nauką. Innych powodów nie znam. Cieszymy się, że możemy wydawać to dzieło właśnie na KUL-u, a nie gdzie indziej.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy, kto się do nas dodzwonił?
Małgosia z Gilowic.
Małgosia z Gilowic, bardzo prosimy.
Tak, już jestem na antenie?
Tak, jest już pani na antenie.
Serdecznie pozdrawiam. Chciałam właśnie przeczytać list, który napisałam Ojcu Świętemu, takie podziękowanie, wiersz.
Ale mam nadzieję, pani Małgosiu.
W naszej gilowickiej wspólnocie jestem z parafii Świętego Andrzeja.
Pani Małgosiu, ale mam nadzieję, że jest nie za długi.
Nie za długi.
No to szybciutko,
nie.
Bo na scenie słuchacie.
Nie żegnamy się dziś z tobą, drogi Ojcze Święty, lecz ci dzisiaj dziękujemy, jak tylko umiemy, bo zdążyłeś nas rozkochać w swym pontyfikacie. Brałeś przykład z poprzednika, papieża pątnika. Taka widać wola Pana przejściem potwierdzona. Nadszedł czas odpocząć w Rzymie, strudzony pielgrzymie. Pozdrawiałeś nas serdecznie przy każdej okazji, doceniałeś nas Polaków jak Chrystus rybaków. Za Twe serce i oddanie niech Cię Bóg nagradza, darzy mocą wytrwałości do późnej starości. Nasza Pani z Jasnej Góry niechaj Cię wspomaga, Pan Bóg niech Ci błogosławi, wśród świętych postawi. Ojcze Święty, proś za nami, a my zaś za Ciebie. Przecież Chrystus nas wysłucha na wysokim niebie. Zostaw światu swe przesłanie spisane na twarzy, że najmilsza Bogu para to miłość i wiara.
Bóg zapłać. Szczęść Boże, Pani Małgosiu, i zostawię naszym gościom.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Jestem szczęśliwa, że się dodzwoniłam.
A my też, że zobaczyliśmy, jak kochacie Ojca Świętego. Z Panem Bogiem.
No tak, tak, bardzo. Ja byłam właśnie, jak było beatyfikacja Ojca Świętego. Byłam w Rzymie. No. I też byłam w Kalwarii, jak był Ojciec Święty, właśnie Benedykt XVI. Byłam też na pielgrzymce.
To niech żyją Gilowice, że mają takich ludzi. Tak.
Ale
bieżących.
Gilowice to w ogóle są, proszę, ten ojciec, super parafia, tak.
To się cieszymy. To przy następnej okazji o Gilowicach porozmawiamy. A teraz już pani piękne dała świadectwo.
Z Bogiem. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Bogiem.
Bogiem. Czy krótki komentarz do tego telefonu goście nasi by chcieli uczynić?
Już tak wszystko zostało powiedziane już. Ładnie. Dobrze.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Halo?
Jesteśmy już na antenie. Kto się do nas dodzwonił?
Biskup Ignacy.
A, ksiądz biskup Ignacy Dec. Niesamowity.
Serdecznie pozdrawiam. Ja jestem w tej chwili w drodze.
Ale radość wielka.
Z Uniwersytetu z Torunia. No, chciałem właśnie pozdrowić ojca Zdzisława, który pięknie prowadzi spotkanie na temat osoby i teologii Ojca Świętego, który jest już właśnie od paru godzin emerytowanym biskupem Rzymu. Tak, i serdecznie pozdrawiam księdza profesora Guzia, tak, i panią profesor. Ja chciałem właśnie też powiedzieć, że Ojciec Święty jako kardynał Ratzinger przyjął doktorat honoris causa od papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, wtedy gdy byłem rektorem tegoż wydziału. Oczywiście to ksiądz kardynał Gulbinowicz tę sprawę przygotował, tak, ale no tak się udało, że Ojciec Święty wtedy jako kardynał wyraził zgodę, i to była dla nas wielkie wyróżnienie, że właśnie taka wysoka osobistość, prawda, z kraju Kościoła przyjmuje takie odznaczenie, prawda, akademickie, wyróżnienie z papieskiego wydziału z Wrocławia. I miałem zaszczyt głosić laudację na cześć Ojca Świętego, której dałem tytuł Książę Kościoła i Teologii. Taki był tytuł tej laudacji. No i oczywiście pamiętam, że opierałem się na recenzjach, które przygotowali ksiądz biskup Alfons Nosol. Drugą recenzję właśnie ksiądz profesor Bartnik, gdzie jest wspominany. Tak, i trzecią recenzję ksiądz profesor Orgowski, Roman z Wrocławia. Tak, więc to chciałem tylko takie przypomnieć, skoro jest mowa właśnie, prawda, o Ojcu Świętym. I może jeszcze taka ciekawostka, mianowicie jak, bo kardynał Ratzinger był 4 dni we Wrocławiu, odwiedził także Henryków pierwszy rok, tam też miał homilię, mszę świętą, był także na parafii w Oleśnicy, tak, ale taki epizod właśnie z pożegnania, gdy odwoziliśmy Ojca Świętego, wtedy kardynała, do na lotnisko we Wrocławiu, no samolot miał opóźnienie i no trzeba było ten czas wypełnić właśnie taką rozmową, prawda? I ja go zapytałem, w jakim języku prowadzi rozmowy z Janem Pawłem II, bo te kontakty były takie właśnie częste, prawda? I powiedział tak, że rozmawiamy po niemiecku na życzenie Ojca Świętego, bo Ojciec Święty właśnie, prawda, rozpoczyna rozmowę w języku niemieckim, ale mówi potem na końcu to jeszcze takie podsumowanie w języku włoskim, żeby było wszystko jasne, żeby dobrze było zrozumiane. To tytułem takiego wspomnienia, a teraz dla księdza profesora takie właśnie moje zapytanie. Mianowicie jest takie przekonanie, prawda, no, które sobie wyrabiamy w oparciu o refleksję nad teologią, nad nauczaniem Benedykta XVI. Czy można tak powiedzieć, że w centrum nauczania Jana Pawła II był przede wszystkim właśnie no, Chrystus i człowiek, prawda? Otwórzcie drzwi Chrystusowi, tak nie lękajcie się. Więc to było taki właśnie chrystocentryzm, prawda, połączony z antropocentryzmem. Natomiast u papieża Benedykta zostało dopełnione właśnie takim no, głębokim teocentryzmem, bo właściwie Benedykt XVI zawsze nam mówił właśnie, jak ważny jest Bóg, jak ważna jest właśnie wiara w Niego, jak ważne jest właśnie nasze kontaktowanie się, nasze zanurzenie się w Bogu poprzez właśnie modlitwę. Tak więc, no i to jego słynne może hasła pielgrzymek tych najważniejszych do Polski: trwajcie mocniej w wierze, a wiara to jest właśnie nasza więź z Panem Bogiem, i do Niemiec właśnie, gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. Czy można tak właśnie to, prawda, jakoś tak właśnie ujrzeć, że to jest takie dopełnienie takiego, jakby to powiedzieć, takiej doktryny teologicznej właśnie przez tych dwóch papieży. Uzupełnienie się.
Tak, ekscelencjo, absolutnie tak. To trzymać się Boga, to jest jego tą dewizą teologiczną, można powiedzieć w moim rozumieniu, a jednocześnie posłuszeństwo Słowu Bożemu, które kieruje nie gdzie indziej, jak tylko do Boga Ojca. Boga Ojca rozumianego absolutnie do nas we wszystkim, nie tylko od strony stworzenia, ale również od strony odkupienia i zbawienia, gdzie to ojcowstwo się dopełnia, realizuje w nas właśnie, ludziach. Czyli ten teocentryzm jest absolutnym dopełnieniem tego, co tego chrystocentryzmu Jana Pawła II.
Bardzo dziękuję za słowo i cieszę się, że udało mi się dodzwonić, połączyć.
Księże biskupie, my jesteśmy...
Ojca, księdza profesora, panią profesor i wszystkich tych, którzy biorą udział w tej chwili właśnie w tej audycji, w tym spotkaniu.
Księże biskup, jeżeli jeszcze można dwa słowa. Tak? Chcę powiedzieć, że w części telewizyjnej myśmy wspomnieli właśnie, że doktora drugi, bo w 88 otrzymał w Lublinie, w katolickim uniwersytecie.
W październiku w 2000 roku, w roku milenijnym. Znaczy chrześcijaństwa w Polsce, a jubileuszowym dla chrześcijaństwa w świecie w 2000.
Księże biskupie, ja przed chwilą ten właśnie doktorat honoris causa miałem i dzisiaj czytałem właśnie recenzję księdza biskupa. Myślę, że to jest powód, żeby jeszcze zaprosić księdza biskupa na całkiem inne rozmowy niedokończone, ale oczywiście, bo nam nie starczy wielu, wielu lat, żeby zgłębić to bogactwo i głębie myśli teologicznej Benedykta XVI, prawda?
Tak. No ja się czuję wyróżnione, że im było dane w ogóle w moim życiu dostąpić takiego wyróżnienia, żeby wygłosić laudację i potem dokonać promocji. Pamiętam, że uczyłem się tej promocji na pamięć i udało mi się wypowiedzieć, bo to jest dosyć długa łacińska taka formuła, prawda, z głowy, przed kardynałem właśnie, ale wiem, że to mnie trochę kosztowało czasu. Tydzień czasu się uczyłem tej formuły, bo tam takie teksty były Pewne są teksty takie wspólne, ale to uzasadnienie, motywacja doktoratu, która się w łacińskim tekście zaczyna od krwi, 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 tam było tych krwi, prawda, chyba z 7. Musiałem się tego na pamięć właśnie wyuczyć, to też taki jest kuriozum i no tak to miło wspominam, bo to się łączyło właśnie z kardynałem i ja osobiście też mam większą satysfakcję, że Pan mógł mi pozwolił coś takiego właśnie w życiu przeżyć. No dziękuję bardzo, jeszcze raz serdecznie pozdrawiam.
Serdeczne, serdeczne Bóg zapłać. Drodzy goście, myślę, że bardzo się cieszymy, że ksiądz biskup Ignacy Dec włączył się w te rozmowy i rzeczywiście też jest świadkiem tylu rzeczywistości. A myślę też te osobiste wspomnienia są dla radością dla całej naszej rodziny radiowej. Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa dzwoni. Pozdrawiam wszystkich w studio.
Witamy pana Dariusza.
Proszę ojca, tutaj ojcowie rozmawiają, prawda, o papieżu, jakim był człowiekiem. Ja nie wiem, jakim był człowiekiem, ale zawsze mnie interesowało, kogo papież głosi i jak głosi. Znaczy, nie czytałem, prawda, tych opracowań papieskich, ale katechez środowych.
Ale nigdy nie jest za późno, panie Darku.
Nigdy nie jest za późno, tak. I tutaj mnie taka właśnie jedną rzecz cuchnęło w Benedykcie XVI, że jest takie słowa w Biblii, że głosi słowo, słowo prawdy, przeciwko któremu nie ma, prawda, żadnego zaklęcia. Są takie słowa. I to jest słowo Jezusa Chrystusa. I jeżeli papież głosi Jezusa Chrystusa, prawda, to należy mu być posłusznym papieżowi i tylko dlatego należy mu być posłusznym. A tutaj co do Benedykta XVI, prawda, że Ojciec Święty, prawda, jakoś w inny sposób chce nam dzisiaj służyć, prawda, w inny sposób chce się oddać Bogu, to nie jest przypadek, ja myślę, dlatego że takich rzeczy nie mówi człowiek, który nie doznawał czegoś, czego można by byłoby nawet porównać z górą przemienienia, bo prawda, jeżeli Ojciec Święty uczy nas, że jakoś wiara nas, Jezus Chrystus doprowadza nas, prawda, ta liturgia nosi nas do Boga i Boga przeprowadza na nas, to jest według tego powiedzenia. Cóż ci do tego, aby ten pozostał, ty pójdź za mną, prawda? Jest to głębsze, jest to co Jezus mówił też o świętym Piotrze, prawda? Tutaj ktoś by mógł powiedzieć, że prawda, że za głęboko, ale nie. Myślę, że nie. Że co Jezus mówił o świętym Piotrze, że ty, gdy się zestarzejesz, pójdź za mną, prawda? Że kto inny cię przepasze i poprowadzi tam, dokąd nie chcesz. Można było powiedzieć, dokąd nie możesz. A ja nie sądzę, że nie możesz, bo takich właśnie słów nie mówi człowiek, który nie mówię, bo niektórzy mówią, że no papież ma nadzieję na jakieś inne, prawda, życie z innej strony, jakby, prawda, z tej strony bardziej chrystocentrycznej, a nawet od ojca, prawda, a taka nadzieja nie bierze się znikąd. Taka nadzieja bierze się nie z nadziei, że coś takiego może być, tylko bierze się z otarcia odwiecznego, tego, który nie miał początku. I być może, że no, że papież będzie się wstawiał, prawda, jakoś u ojca za nami, za wiarą, za osobą, prawda, głoszoną tą prawdę, przeciwko któremu nie ma zaklęcia, za Piotra i za nami, jako chrześcijanami, prawda? Tutaj dość trudno się wyrazić, ale chodzi o to, abyśmy byli osobą i osobowością w tej pierwszej skale, prawda, w skale piotrowej, na której zbudowany ma być Kościół, więc jakoś będzie pewnie zechciał nas prowadzić, prawda, z głębin duchowości i odwieczności Ojca. Tak mi się wydaje, tak ja to rozumiem, bo według słów papieża, prawda, takich rzeczy nie mówi człowiek, który czegoś nie doświadczył.
Panie Darku,
jest głęboka teologia.
Dziękujemy, może poprosimy do naszego teologa.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże.
A mówił przed chwilą pan, że nie czyta Ratzingera, a tak pięknie mówi. No rzeczywiście, nie wiem, wiele wątków jest poruszonych, ale mi się wydaje, że chyba najważniejszy będzie ten bycia blisko Boga, tego, który zastępuje go widzialnie na ziemi, a więc papież. Robił to w pełni świadomie, w sposób wolny, odpowiedzialny i głęboki teologicznie, bo to, co sam wyznawał w swoich pismach, to jednocześnie realizował w swoim życiu. I dlatego to, co pan słusznie przed chwilą powiedział, na pewno będzie tym naszym ziemskim, żyjącym orędownikiem już teraz. I taki jest chyba sens jego medytacji, jego modlitwy, jego zamknięcia się, bo jak sam papież wspomniał w ostatnich godzinach swojego urzędowania jeszcze, on nie ucieka z tej chrystusowej łodzi, on nie łamie masztu tej łodzi ani steru, tylko chce dopomóc, żeby ta łódź szczęśliwie dobrnęła do końca eschatologii, czyli do tych czasów ostatecznych. I na pewno ufając Bogu, on wie, że w Boga ręku jest cała ludzkość i ona na pewno dojdzie do tej pełni. I on będzie jako jednym z tych wielkich, można powiedzieć niewidzialnych dalej sterowników tą łodzią, czyli będzie pomagał każdemu z nas. I ta mistyka Benedykta będzie się wyrażała w tej modlitwie, której nie odczujemy w sposób widzialny, ale właśnie w ten sposób duchowy. Modlitwa jest tym darem nadprzyrodzonym, wypowiadanym wprawdzie naszym sercem, naszymi ustami, czy nawet gestami, jak to sam Benedykt mówi w teologii liturgii, ale daje nam to dobro duchowe, którego nie możemy widzialnie doświadczyć. I to chyba jest w życiu człowieka najważniejsze.
22:57 w Radiu Maryja, rozmowy niedokończone. Benedykt XVI, papież i teolog. Dzielimy się nie tylko może naszymi teologicznymi, pogłębionymi też może myślami, ale nasze doświadczenie wiary tego pontyfikatu Benedykta XVI. I odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Mirosław z Wielkopolski, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy pana Mirosława.
Może to, co powiem, wydać się kontrowersyjne, ale chciałem powiedzieć, że wydawało mi się, że niemożliwym, żebym ja jako Polak mógł pokochać Niemca. I za sprawą Benedykta XVI to mi się przydarzyło. I wydaje mi się, że tu jest właściwie głęboki sens tego, co nas spotkało, jeśli chodzi o Niemców i Polaków. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Mirosławie.
No, bardzo pięknie pan to powiedział. Mnie się od razu przypomina sprawa mojej mamy, która też miała problem taki, że jak samolot normalny leciał, o teraz w czasach pokoju można by powiedzieć, to ona miała taki przymus ucieczki przed samolotem, bo jako dziewczynka była straszona przez te Messerschmitty niemieckie. No ale to dzięki Bogu papież bardzo ostro i kategorycznie odżegnuje się od tego, co się stało. No, jak my byśmy byli, nie daj Boże, Niemcami w tamtym czasie, byśmy też może takie losy nas podzieliły, ale na szczęście, tak jak pan wspomniał, ten papież pokazał się, że jest uniwersalny i pokazuje nam tego uniwersalnego Boga Ojca, który nas wszystkich kocha bez względu na rasę, na pochodzenie, na bogactwo, majętność czy innego tego typu zachowania.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Jagna, dzwonię z Małopolski. Chciałam się podzielić kilkoma takimi refleksjami na temat Benedykta XVI. Mianowicie w momencie, kiedy został następcą Jana Pawła II, pomyślałam sobie, że to będzie bardzo trudny dla niego pontyfikat być następcą kogoś takiego. To znaczy wyczuwało się, że to nie jest ten typ jak Jan Paweł II, który miał doskonały kontakt z tłumem, tylko raczej właśnie człowiek, powiedziałabym, taki nieśmiały, delikatny, który być może czasami odnosiłam takie wrażenie, że trochę tego tłumu się boi. Natomiast w miarę upływu tego pontyfikatu byłam ogromnie taka poruszona, zdumiona głębią wszystkich rozważań teologicznych. To znaczy zawsze, ilekroć go słuchałam, to byłam zawsze poruszona tym, że o sprawach bardzo trudnych potrafi mówić bardzo prostym językiem. Zawarta przy tym była taka głębia i rzeczywiście to był ktoś taki, jeśli kogo się słuchało. Nie można było uciec myślami od tego, o czym mówił Benedykt XVI. Natomiast ja mam jeszcze taką jedną myśl. Tutaj padło takie porównanie do Łodzi Piotrowej. Natomiast ja bym się odniosła do owczarni, prawda, do pasterza i owiec, bo jak słyszę te komentarze wygłaszane najchętniej przez ludzi, którzy w ogóle do kościoła nie chodzą, komentuje się odejście Benedykta XVI, to ja bym użyła tutaj bardziej takiego porównania, że jeśli on jest pasterzem, to wykazał się ogromną taką miłością i odpowiedzialnością wobec stada owiec, bo jeżeli pasterz jest stary, słaby, w tym takim ludzkim oczywiście sensie, to chyba właśnie dowodem wielkiej miłości jest odejście od stada i poszukiwanie następcy, prawda? I takie powiedzenie, takie proste powiedzenie: jestem słaby, nie mogę się wami opiekować, ale przyjdzie ktoś młody, kto mnie zastąpi. Więc myślę, że my chrześcijanie, katolicy, tak o tym powinniśmy myśleć. No i oczywiście ta świadomość, że przecież cały czas jest z nami. I ja chciałam powiedzieć, że będę na pewno, jeśli czas na to pozwoli, czytać i encykliki Jezusa z Nazaretu, bo to jest coś, co mnie nieustannie porusza, zadziwia i przy tym zawsze myślę o tym, że to jest taki człowiek bardzo taki delikatny, nieśmiały, a jednocześnie bardzo twardy, bo wszyscy się zgodzimy, że Benedyktowi XVI przyszło być papieżem w bardzo niezwykle trudnych czasach, wyjątkowego ataku na Kościół i myślę, że przy tej swojej nieśmiałości i delikatności okazał się niezwykle twardy. I jeżeli ja słyszę w rozmowach z moimi znajomymi, że Kościół się nie liberalizuje, nie idzie z duchem czasu, to zawsze powtarzam, że to nie jest jakaś organizacja, czy partia polityczna, czy grupa towarzyska, która ma się przystosować do obowiązującej mody, bo istnieje Kościół tak długo właśnie dlatego, że daje nam to poczucie takich niezmiennych wartości, właśnie przez to, że się nie zmienia. To jest naszą siłą. To tyle. Bardzo dziękuję.
Pani Jagna, ja mam pytanie, zanim nasi skomentują goście, szanowni. Pani powiedziała, że pani słuchała. Czy pani od początku słuchała Benedykta XVI? Przepraszam, bardzo zapytam, gdzie pani słuchała Ojca Świętego?
No przede wszystkim w Radiu Maria, ale jeżeli ja powiedziałam, że słuchałam, to powiedziałabym, że był to taki pewien proces, prawda, bo samo zaakceptowanie, jeśli jest się, mówię tutaj o osobie Jana Pawła II, to był taki emocjonalny związek z papieżem przez to, że był Polakiem i myślę, że potrzeba było czasu, żeby przyzwyczaić się do kogoś nowego, także u mnie to był taki proces stopniowy, ale powiedziałabym, że dosyć szybko właśnie się niezwykle właśnie zagłębiłam w to, co mówił. To znaczy nawet jeżeli słuchałam tych bardzo krótkich takich wypowiedzi papieża podczas Anioła Pańskiego w Watykanie, prawda, podczas tych niedzielnych spotkań, bo też nie jestem raczej zapracowana i też tak słucham raczej może wieczorem i rano Radia Maryja, ale starałam się przynajmniej, kupiłam Jezusa z Nazaretu, jeszcze nie zaczęłam czytać, ale będę czytać na pewno.
Dziękujemy serdecznie pani Jagnie za ten telefon. Myślę taki szczery, bardzo dziękujemy. Ja myślę, księże profesorze, może teraz panią profesor poprosimy, żeby skomentował. Oczywiście ksiądz profesor potem też i doda swoje refleksje.
Ja może nawiążę jeszcze do wcześniejszego telefonu również, bo to są podobne reakcje właśnie na to, że żeby polubić, źle powiedziałam, żeby pokochać Benedykta XVI i zrozumieć go, potrzebujemy czasu. Ale jeżeli ten czas poświęcimy mu i przysłuchamy się jego słowu, mamy teraz okazję w jego dziełach, czy mniejszych, czy tej pokaźnej Opera Omnia, to wówczas właśnie zauważymy jego głębię, jego wielkość. I bardzo mnie cieszy też ten poprzedni telefon, który potwierdza, poświadcza to, że jesteśmy w stanie przełamać stereotypy ludzkie. Myślę tu właśnie o tym, że papież był Niemcem, nie był osobowością tak otwartą, nie był też aktorem jak nasz papież wcześniej, nie był Słowianinem, więc tym trudniej było mu być pokochanym przez ludzi, a jednak skoro dociera, to może za duże słowo, ale chwała i nam Polakom, że wykorzystaliśmy ten moment, że pokochaliśmy Benedykta XVI, bo większość Niemców tego momentu nie wykorzystała i to są nie tylko moje słowa, ale słowa wielkich osobistości z tego kręgu niemieckojęzycznego, które żałują bardzo, że był to krótki czas i nie została wykorzystana szansa przez Niemców, tak jak zrobili to Polacy, mając swojego papieża. I drugi telefon, który poruszył tamten wątek właśnie tego, że to był nasz papież, Benedykt XVI stał się również naszym papieżem, choć nie było to wcale proste i łatwe, ale porusza jeszcze inny właśnie tej głębi tekstów. I pięknie pani prawie zacytowała tutaj Józefa Ratzingera, mówiąc o tym, że właśnie Kościół nie jest ani partią polityczną, ani żadnym stronnictwem założonym przez ludzi, tylko Kościół pochodzi od samego Boga, jest ciałem przez Jezusa Chrystusa, jest i dlatego musimy ster kierowania Kościołem bardziej położyć w ręce samego Boga, a mniej skierować, czy mniejsze prowadzenie dać naszemu własnemu aktywizmowi, naszej działalności, naszym pomysłom, ponieważ tych pomysłów może być tak wiele, mogą być bardzo omylne i też to odejście, myślę, Benedykta XVI w tym momencie właśnie wyciszenie się, usunięcie się, też chyba chce nam w pewien sposób powiedzieć i czy sam papież zwrócić uwagę na to, żebyśmy bardziej się skoncentrowali na modlitwie, a modlitwa nie jest niczym innym jak dialogiem, rozmową z żywym Bogiem i stamtąd przychodzi oświecenie, olśnienie, stamtąd czy w wyniku dopiero prawdziwej, autentycznej wiary, modlitwy, Eucharystii następuje przeobrażenie świata, a nie poprzez nasze czyny, tylko nasze wymysły. I bardzo dziękuję za to pani świadectwo.
Ja krótko bym tylko dodał, że do Jana Pawła II podchodziliśmy my Polacy bardziej emocjonalnie. I problem był tego taki, że gdy papież po kolejnej pielgrzymce wrócił do siebie, to my jak gdyby tę naukę tak przeminęła jakby z wiatrem. Nie stosowaliśmy często w życiu. Tak nie tylko teolodzy tak mówili, ale sami sobie zdawaliśmy sobie takie, może nawet wyrzuty sumienia nas troszeczkę brały. Natomiast do Benedykta, tak ja rozumiem te obydwa, ostatnie dwa, czy nawet trzy telefony, podchodziliśmy z dystansem, ale intelektualnie, czyli racjonalnie. I on nas jakby przekonywał coraz mocniej do siebie poprzez te krótkie słowa, które do nas kierował. Czy można by to zwieńczyć takim jednym określeniem, że człowieka nie można zbawić chlebem czy pieniądzem. Człowiek pragnie czegoś więcej i może bardziej pragnie sensu niż chleba nawet. I to jest to intelektualne podejście, czyli rozumne podejście do tej wiary, którą nam przekazywał, tej mocnej, ugruntowanej wiary, którą przekazywał ten gigant teologiczny, jakim jest Benedykt.
Są następne telefony, ale żebym nie zapomniał jednej myśli, zrodziła mi się przy okazji tego ostatniego pytania wątpliwość. Oczywiście wszystkie dzieła, łącznie trylogia o Jezusie Chrystusie, też będzie w Opera Omnia, prawda?
Tak, wszystko, wszystko.
Wszystko. To, to myślę, to
będzie to jeden tom poświęcony chrystologii, gdzie wszystkie te trzy tomy Jezus z Nazaretu będą wchodziły w całość.
Bardzo dziękuję. Mamy następne telefony, Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ryszard z Lublina.
Witamy, witamy pana Ryszard.
Chciałbym włączyć się do dyskusji i powiedzieć zwłaszcza o moim spotkaniu z dziełami kardynała Ratzingera, Benedykta XVI. To było już dawno, w 1983 roku po raz pierwszy przeczytałem książkę Józefa Ratzingera i powiem, że byłem wtedy oczarowany tą teologią. Było to dla mnie ogromne takie i przeżycie duchowe, i intelektualne. Do tego stopnia, że właśnie od tamtego czasu zacząłem sięgać po pracę kardynała. Nie było ich tak dużo, ale można je gdzieś było wyszukać, czy to w większych bibliotekach, czy też no, w jakichś czasopismach naukowych. Trwało to dość długo. Stałem się, powiem nawet szczerze, trochę znawcą tej myśli, bo tuż przed wyborem kardynała na papieża przełożyłem nawet jedną jego książkę. Było to dla mnie też bardzo takie trudne wyzwanie intelektualne i językowe. Ale powiem dzisiaj tak, że w tym momencie stajemy też przed takim wezwaniem, aby do tej myśli wciąż wracać. Nie powinno się stać tak, że ona gdzieś zostanie zakopana. Myślę, że to, co teraz wykonują pracownicy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, to wydanie dzieł wszystkich kardynała Ratzingera, to jest ogromnie ważne i wielkie zadanie, bo to jest ogromnie wielkie dziedzictwo myślowe i duchowe. To musi być jakoś przekładane na może trochę prostszy język, na słowo przepowiadania, słowo katechezy. To musi też trafiać do naszych domów. To trzeba czytać. O tym trzeba rozmawiać, bo jeśli tego nie będziemy robić, to zagubimy jakąś wielką duchową głębię, która jest w chrześcijaństwie i która przez papieża została przełożona na język XX i XXI wieku. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy, panie Ryszardzie. Poproszę o krótki komentarz naszych gości.
O, bardzo dziękujemy za ten telefon. Tak z ciekawości tylko może dopytamy, o jaką tu książkę chodzi właśnie i może jakie nazwisko, panie Ryszardzie.
Przepraszam, ale ja już niechcąco już na odsłuch przeszedł pan Ryszard.
A, na odsłuch przeszedł.
Jeżeli to może pan
trudno,
Ryszard
trudno, to może kiedyś poprosimy się przy okazji właśnie o jakieś spotkanie, ale bardzo dziękujemy. No, poruszył pan bardzo istotnego problemu właśnie rozpowszechniania tej myśli Benedykta XVI, bo nawet będąc redaktorami jego imponującego, wielkiego dzieła, jesteśmy świadomi, że no, nie może być ono przeczytane przez wszystkich i to nie ze względów finansowych, ponieważ te książki nie są drogie. Mimo objętości cena promocyjna tak zawsze wynosi od około 40 do 50.
Nie możemy o cenach, przepraszamy. Aha, najmocniej.
Tak, tak. Nie, ja tylko, ale ze względu nawet na objętość samą, prawda? Każdy tom liczy od 600 do 800 stron, więc wiadomo, że nie każdy pokusi się o tego typu lekturę, ma na to czas. I teraz ważna kwestia, jak dotrzeć z tak bogatymi, ważnymi treściami do wszystkich.
Pani profesor, ale ja bym chcę powiedzieć doświadczenie, które mamy też z rodziną Radia Maryja. Spokojnie braliśmy dzieła Jana Pawła II do dzisiaj. Myślę, będziemy to robić też z Benedyktem XVI. I to są ludzie, którzy bardzo chętnie. Oczywiście jest zawsze dobrze jakiegoś, może kogoś poprosić, ale ludzie chętnie czytają, chętnie rozważają, chętnie się dzielą w grupach. I się, moim zdaniem, nie jest tak, że to jest, jeżeli ktoś nie ma jakiegoś studium teologicznego, prawda? Według mnie nie jest to wcale przeszkodą w lekturze, w refleksji nad dziełami. I tym bardziej bym zachęcał, to jest nawet też i przecież taki nasz może nakaz sumienia. My czasami tyle rzeczy czytamy, papieru, który nie ma żadnej wartości, a co więcej nas niszczy od środka. A mamy takie wspaniałe dzieła, które nas mogą budować. I to będzie ten pokarm, prawda? Po Ewangelii oczywiście.
Jeżeli mogę krótko jeszcze dodać, a można jeszcze zacząć w ten sposób, że każdy tom, oprócz tej pierwszej części, można powiedzieć dogmatycznej, ale wcale nie takiej trudnej, bo przełożone to jest w miarę możliwości na język współczesny, ale teologiczny, żeby zacząć czytanie od drugiej części tomu zawsze. Tam są medytacje, kazania, teksty bardzo łatwe, które, można powiedzieć, wprowadzają w tematykę danego tomu. A więc nie zaczynać od pierwszej strony czytania, tylko zacząć od tej strony bardziej lekkiej, przyswajalnej, która jakby ukierunkuje człowieka na to, co jest w tej pierwszej części.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja już muszę wyłączyć radio, tak?
Tak, za każdym razem. Jak już dzwonimy, najpierw wyłączamy radio. No, prosimy bardzo, bo czasu już nam niewiele zostało. Niestety dzisiaj, mam wrażenie, jeszcze szybciej nam czas leci.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czytam właśnie.
A kto się dozwonił do nas?
Maria z Śląska Cieszyńskiego.
Witam.
Czytam właśnie Pomiędzy Chrystusem a Antychrystem księdza Roberta Skrzypczaka. Właśnie chciałam tu zacytować takie, no, nie, co pisze właśnie o naszym już emerycie, prawda? Ojcu Świętym Benedykcie XVI. Więc pisane jest o miłości. Ktoś, kto kocha z całą pasją właściwą, prawdziwej miłości. Dlatego ten wysiłek skromnego pracownika winnicy pańskiej, odtąd jak sam o sobie mówi w sposób całkowicie nieoczekiwany i zaskakujący, kardynałowie zebrani na konklawę zechcieli wybrać moją biedną osobę, abym mógł być następcą nieodżałowanego i umiłowanego sługi Bożego, wielkiego papieża Jana Pawła II. Idzie w kierunku pobudzić świat do nowej wrażliwości i ludzkiej odpowiedzi na Bożą miłość. No, później tu jest pisane również innych, że nazywali go agresywnym Niemcem o wyniosłej postawie, asceta, który nosi krzyż jak miecz. No, ale jedna z feministek też napisała: powinien być czytany Ratzinger tylko przez tych, którzy mają doskonałe zdrowie, wsparcie w rodzinie i satysfakcjonujący zawód. Niemniej jest mu czego zazdrościć, bo 50 książek napisał, niezliczoną ilość artykułów, podziwia i docenia go wielu. Nieprzypadkowo Jan Paweł II oparł swój pontyfikat o umysłowy potencjał tego człowieka, którego nazwał wypróbowanym przyjacielem. No i jak powiedział kardynał Meissner z Kolonii, posiada papież Benedykt XVI, posiada inteligencję 12 profesorów, a jest tak pobożny jak dziecko w dniu pierwszej komunii świętej. Bardzo doskonała książka, więc polecam. Tu jest też później pisane, no, jeszcze inne duże rzeczy.
Dziękujemy, pani Mario. Myślę, też ta puenta, zacytowany kardynał Meissner, tak, właśnie o tej genialności, ale też i prostocie dziecka. Giganta, jak przed chwilą słyszeliśmy z ust naszego gościa. teologa, księdza profesora Krzysztofa.
Musimy się pogodzić.
Tak, tak. Modlimy się za niego i za tego, który będzie wybrany. No, Bóg zapłać z Panem Bogiem. Kochani, już ostatni telefon, ale akurat został przerwany, ale może tak. Radio Maryja, prosimy bardzo. Radio Maryja. Radio Maryja. Ktoś nie chce odbierać. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze kochany Zdzisławie, w ostatniej minucie się dodzwoniłam. Pozdrawiam serdecznie ojca.
Siostra Wizenna, tak?
Proszę?
Siostra Wizenna, oczywiście.
Tak, tak. No i dzwonię. Dobrze, że... proszę ojcze i pozdrawiam tych pań, panią profesor i jeszcze tam ktoś jest.
I księdza profesor.
Proszę ojca, ja chciałam się tylko jedno zapytać. Bo mam, kiedy też słyszałam gdzieś, czy książka ojca świętego Benedykta XVI jest z Nazaretu. Jakie to wydawnictwo jest? Kto to wydaje? Bo dlatego, że słyszałam, że ten wydawnictwo Znak, że to wydaje i tam jakieś zastrzeżenia były, że tam coś tam nie dopisali, wszystko nie opisali tak jak Ojciec Święty myśli, wszystkie myśli Ojca Świętego Benedykta były nieprzekazywane przez ten wydawnictwo Znak. Czy tylko wydawnictwo Znak wydaje tę książkę, czy jeszcze inne są wydawnictwa? I tylko tutaj chciałam się zapytać.
Siostro, no właśnie dzisiaj mamy przedstawiciela księdza profesora Krzysztofa Goździa i panią profesor Marzenę Górecką, którzy są redaktorami wszystkich dzieł Benedykta XVI. I myślę, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek problemy, to w tym wypadku to zostanie rozwiązane. Nie chcemy dzisiaj jakichś tam trudnych też zagadnień poruszać. Rozumiemy. Chodzi o to, że nie jest to tajemnicą, że do tej redakcji są problemy, bo czasami to wydawnictwo wydaje takich autorów, którzy niestety Polski za bardzo nie kochają. No, 23 minuty po godzinie 23. Już muszę przeprosić naszych słuchaczy. Bóg zapłać, siostro Wizenna, Bóg zapłać. Ponieważ musimy najpóźniej w pół doskończyć. I teraz takie podsumowanie. Ja też i od razu chcę na początku powiedzieć, zawsze dajemy prawo naszym gościom, a wiem, że i ksiądz profesor, i pani profesor są po raz pierwszy w Radiu Maryja. Dlatego może ktoś się ucieszy z pozdrowień. No, nie chcę zbyt dużo sugerować. Ale najpierw podsumowanie może tych rozmów. Może też niech nam te słowa pomogą, jak przeżywać, jak to dziedzictwo, które zostało spisane, zostanie uzupełnione przez Opera Omnia Józefa Ratzingera. Jak korzystać z tego dziedzictwa, które może pogłębiać naszą wiarę, może uczyć nas jako tych, którzy potrafią miłować Kościół, pomimo różnych trudności, na które napotykamy w życiu, też i wewnątrz Kościoła. Panie mają pierwszeństwo, więc pani profesor Marzena Górecka.
Jak przeżywać ten okres, kiedy Benedykt XVI odszedł modlić się za nas, usunął się w cień? No myślę, że trzeba przede wszystkim sobie uświadomić, czy uświadamiać każdego dnia, że jest to rok szczególny, rok wiary, że w tym roku wiary dostąpimy ogromnych łask od Boga, nie tylko w swoim życiu, ale i w życiu innych osób, jeżeli będziemy o to wypraszać. Należy wziąć, moim skromnym zdaniem, przykład samego Ojca Świętego, oddać się medytacji, trochę przestarzałe słowo, więc rozmowie z Bogiem, szukać tego dialogu i w ten sposób właśnie stawać się, przybliżać się do siebie wzajemnie, stawać się bardziej odpowiedzialnym, nie tylko za siebie, nie tylko za swoją rodzinę, ale za wszystkich, również niewierzących, również dalekich od Boga, może zwłaszcza za nich. I trzecia, może taka wskazówka. Szukajmy oblicza samego Chrystusa.
A Kogo by pani chciała pozdrowić?
Chciałabym pozdrowić bardzo serdecznie moich rodziców, moją siostrę i jej rodzinę, wszystkich przyjaciół, sąsiadów.
Może pani zdradzić, z jakiej miejscowości pani pochodzi?
Ja pochodzę z okolicy Nałęczowa.
No, piękne
siostra
okolice.
W Nałęczowie mieszka.
A ja chciałbym dodać jeszcze to, co pani Marzena przed chwilą powiedziała, że ten okres Wielkiego Postu pomaga nam nie tyle zaszyć się w jakąś głębię, w jakieś pustkowie, czy wejść w jakieś nieosiągalne mury, ale żebyśmy odwrotnie wyszli biblijnie na zewnątrz i stali się znakiem tego, co mówił Ratzinger do nas. Tak jak Chrystus jest znakiem sprzeciwu, tak jak Kościół jest znakiem wśród narodów i określić jakimś znakiem, tak również chrześcijanin, każdy z nas musi być znakiem swojej wiary, znakiem sensu, któremu uwierzył, logosu, który stał się ciałem i który wyznaje i do którego dąży. I dlatego chciałem przypomnieć jeszcze jednym słowem, że 5 marca organizujemy w KUL promocję 8 tomu opera Omnia Ratzingera pod właśnie tym tytułem Kościół jako znak wśród narodów. Będziemy próbowali odpowiedzieć na pytania, że Kościół jest znakiem miłości, wiary, zbawienia, komunii, jedności, wielości wśród religii i chrześcijańskiej odnowy. Niech to umocnienie nas, tak jak Benedykt umacnia nas poprzez modlitwę, niech również to teologiczne umocnienie będzie nadaniem sensu jakiemuś naszemu życiu, konkretnego sensu naszemu życiu, abyśmy potrafili odważnie iść przez ten świat, abyśmy się nie bali, że stajemy się nieraz mniejszą trzodką czy owczarnią, bo zawsze z tego ziarnka gorczycy wyrasta, dzięki Bogu, to potężne drzewo. Niech ten biblijny obraz do nas nie tylko przemówi, ale da nam to utwierdzenie w naszym byciu chrześcijaninem. To ja chciałbym pozdrowić moją mamę, mam nadzieję, że ona słucha. A przede wszystkim chciałem pozdrowić przyjaciół w Ameryce. Na czele z księdzem, moim przyjacielem, księdzem Romanem w Warren koło Detroit. Niech Polonia jednoczy się dalej wokół nas, my wokół nich, abyśmy stanowili tę prawdziwą jedność. No i pozdrowimy naszego seniora, księdza profesora Bartnika, który te noce poświęca nie tylko na pisanie, ale również na słuchanie tego przepięknego głosu katolickiego w każdym domu.
Bardzo dziękuję. Naszym słuchaczom pragnę przypomnieć, że naszymi gośćmi byli pani profesor dr habilitowana Marzena Górecka, kierownik Katedry Literatury Niemieckojęzycznej Średniowiecza, Renesansu i Baroku, która specjalnie na dzisiejsze rozmowy przyleciała ze Szwajcarii. I ksiądz profesor Krzysztof Guść, kierownik Katedry Historii Dogmatów. Ja bym zakończył taką też myślą. Przypomniałem sobie taki negatywny moment, ale zdarzyło się też w historii pontyfikatu Benedykta XVI, że pewien uniwersytet, który ma w nazwie po włosku La Sapienza, czyli mądrość, uznał za niegodnego wygłoszenia referatu na tej uczelni jednego z najmądrzejszych ludzi na kuli ziemskiej. Efekt był taki, Ojciec Święty przyjął to z pokorą, nie szedł tam, gdzie go ktoś nie chciał, ale wiemy, że ten uniwersytet doznał, ludzie uważali, że to wielki wstyd, wielka hańba dla uniwersytetu, który chce się nazywać mądrość, a odrzucił mądrość, bo zaufał tylko ludzkiej mądrości, negując mądrość z góry. Myślę, że tej mądrości z góry państwo będziecie mogli ją pogłębiać w Opera Omnia. Jesteśmy wdzięczni, gratulujemy też tego dzieła i też dziękuję i księże profesorze tobie i pani profesor, żeśmy też, myślę, w rodzinie Radia Maryja pomogli sobie przeżywać po Bożemu w klimacie wiary te trudne chwile dla nas. To jest próba wiary też dla nas, ale odkrywamy nowy wymiar Kościoła, odkrywamy nową więź z Chrystusem, a tego uczy nas ojciec święty Benedykt XVI, papież emeryt. Serdeczny Bóg zapłać i kończę piosenką Zbudowani na Chrystusie. To młodzi ludzie w Madrycie śpiewali w 2011 roku. Tego nas uczył i tego nie zapomnijmy. Uczył Benedykt XVI.
Zbudowani na Chrystusie, w Nim zakorzenieni, mocni w wierze i wdzięczni, bo On jest źródłem życia. Yeah.